Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jest niedziela 23 listopada 2025 roku. Aktualny czas to 12:05. Pozwól, że zapytam cię. W tej chwili, w tej sekundzie, jak myślisz, jak Bóg Wszechświata widzi ciebie? Właśnie teraz, w tym momencie. Czy myślisz, że jest tobą rozczarowany w tej chwili? Czy myślisz, że jest zadowolony z ciebie w tej chwili? Czy sądzisz, że jest zbyt zajęty, żeby w ogóle o tobie myśleć? Jak myślisz, jak Bóg Wszechświata widzi ciebie właśnie teraz, w tej chwili? Zawsze istnieje związek między twoimi przekonaniami a twoimi czynami. Twoje przekonania prowadzą cię do podejmowania określonych wyborów i decyzji, dobrych i złych. Ale zasugerowałbym, że większość ludzi na świecie, nawet chrześcijanie, nie wie, jak odpowiedzieć na to kluczowe pytanie. Co Bóg o tobie myśli właśnie teraz? Sugerowałbym nawet, że wiele osób, nawet chrześcijan, odpowiedziałoby na to pytanie nieprawidłowo. Jaka więc jest właściwa odpowiedź na to pytanie? Jak Bóg Wszechświata widzi ciebie właśnie teraz, w tym momencie? Właśnie na to chciałbym, abyśmy dziś rano spojrzeli. Więc jeśli masz Biblię, proszę otwórz ją ze mną na liście do Rzymian, rozdział 3. To jest moje drugie kazanie tutaj, w tej świątyni. W swoim pierwszym kazaniu, w pierwszą niedzielę, gdy tu byliśmy, głosiłem na temat Nehemiasza 8 rozdziału, kiedy odbudowano mury miasta. Można więc powiedzieć, że to moje pierwsze kazanie tutaj, które nie jest związane z budową, w tym nowym miejscu. Kiedy więc myślałem i modliłem się o to, o czym powinienem głosić, odpowiedź przyszła łatwo – Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jednym z powodów, dla których nazwaliśmy ten kościół Kościołem Ewangelii, było to, że chcieliśmy, aby najważniejsza rzecz pozostała najważniejsza. Słowo Ewangelia oznacza dobrą nowinę. I tak jak Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 15, chcę ci dziś przypomnieć Ewangelię i zajrzymy do listu do Rzymian, rozdział 3, wersety 21-31. Niektórzy ludzie mówią, że to 11 najważniejszych wersetów w całej Biblii. Niektórzy powiedzieli, że to największy akapit, jaki kiedykolwiek napisano. Przejdźmy więc do tego. 21. Lecz teraz, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. Pozwólcie, że przedstawię wam trochę kontekstu. List do Rzymian, rozdziały od 1-3, dotyczą naszego największego problemu. Gdybyście zapytali różnych ludzi na ulicy, jaki jest największy problem ludzkości dzisiaj, mogliby odpowiedzieć: wojna, ubóstwo lub choroba. I rzeczywiście to są poważne problemy, ale Biblia nie mówi, że to są nasze największe problemy. Biblia mówi, że naszym największym problemem jest grzech. Grzech w Biblii jest zdefiniowany jako łamanie Bożych praw oraz bunt przeciwko Bogu. To pójście własną drogą zamiast drogą Bożą. List do Rzymian. Rozdział 1 opisuje spiralę w dół, do której prowadzi nas grzech. Kiedy właściwie zrozumiesz grzech, zobaczysz, że takie rzeczy jak wojna, ubóstwo czy choroba są wszystkimi skutkami życia w grzesznym i złamanym świecie. U korzeni większości problemów leży grzech. A list do Rzymian, rozdział 3, bardzo jasno mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyliśmy. Wersety 10 i 11, cytując Stary Testament, mówią: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by rozumiał. Nie ma, kto by szukał Boga. A więc grzech jest naszym największym problemem. Wszyscy jesteśmy z niego winni i musimy ponieść tego konsekwencje. List do Rzymian, rozdziały od 1-3, wyglądają dość ponuro. Wygląda to dla nas jak sama zła wiadomość. Wydawało się to beznadziejne. Ale wszystko zmienia się przy dwóch słowach, w wersecie 21. Lecz teraz. Niektórzy teologowie mówią, że nie ma słodszych słów w Biblii niż te dwa. Powód, dla którego możemy śpiewać z radości, tkwi właśnie w tych dwóch drobnych słowach. Coś się zmieniło, coś się wydarzyło. Wcześniej w liście do Rzymian wyglądało to źle. Lecz teraz, 21. Lecz teraz niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. Teraz, jeśli nie wychwyciłeś, dlaczego ten werset jest niewiarygodnie dobrą nowiną, to w porządku. Aby zrozumieć, dlaczego jest to dobra nowina, musisz najpierw pojąć, co oznacza sprawiedliwość Boża.
To, o czym mówi Paweł, to czyn, przez który Bóg wprowadza ludzi w prawidłową relację ze sobą. Innymi słowy, Bóg jest święty. Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzechem. Jak więc grzesznicy mogą mieć społeczność ze świętym Bogiem? Odpowiedź: nie mogą, chyba że Bóg coś z tym zrobi, chyba że Bóg zadziała. A Paweł mówi, że Bóg zrobił coś nowego w związku z tym problemem. Istnieje nowy sposób rozwiązania problemu grzechu. Paweł mówi, że Bóg objawił coś nowego, ale zanim wyjaśnia tę nową drogę, cofa się do prawa.
O jakim prawie on mówi? O prawie Polski? O prawach tego kraju? Nie. Mówi o prawie nadanym Żydom w Starym Testamencie. 10 przykazań było częścią tego prawa. Nie zabijaj, nie kłam, i tak dalej. Teraz moglibyśmy się spodziewać, że cokolwiek jest tą nową rzeczą, będzie opierało się na prawie. Powinniśmy więc starać się przestrzegać 10 przykazań, a także tej nowej rzeczy. Paweł nie mówi tutaj, że sprawiedliwość Boża została objawiona jako dodatek do prawa. Nie, to nie to jest powiedziane. Powiedziane jest, że sprawiedliwość Boża została objawiona niezależnie od prawa. To coś nowego. To nie jest budowanie na prawie. To jest coś zupełnie innego. Teraz Paweł mówi, że prawo i prorocy dawali temu świadectwo, to znaczy w pewien sposób na to wskazywali, ale to wciąż jest coś nowego. Więc co było nie tak z prawem? Co było nie tak z 10 przykazaniami, na przykład? Nic. Prawo jest Boże. Prawo odzwierciedla moralne serce Boga. Prawo nie było złe. Prawo było dobre.
Problem polegał na tym, że nikt nie był w stanie przestrzegać prawa. Bez względu na to, jak bardzo się starał. Problem grzechu pozostawał. Dlatego Bóg ustanowił system ofiar. Jeśli złamiesz prawo, oto kroki, które należy podjąć, aby się za to zadośćuczynić. Zazwyczaj wiązało się to z ofiarą ze zwierzęcia lub innym rodzajem ofiary. Tak więc istniał schemat. Ludzie starali się przestrzegać prawa, ale je łamali, a potem składali ofiary, aby zadośćuczynić za złamanie prawa. Ten cykl powtarzał się i powtarzał bez końca. Ale nie chcę o tym mówić tak, jakby to była tylko rzecz przeszłości. Ponieważ także dziś są ludzie, prawdopodobnie są też osoby tutaj na sali, którzy funkcjonują w tym systemie. Myślisz, jeśli wystarczająco dobrze się zachowam, jeśli zrobię wystarczająco dużo dobrych rzeczy, jeśli będę przestrzegać prawa, to Bóg mnie zaakceptuje. Więc starasz się jak możesz, ale nieuchronnie upadasz, grzeszysz i wtedy próbujesz jakoś za to zapłacić. Może się karzesz, może napełniasz się poczuciem winy i wstydu. Może próbujesz robić więcej dobrych rzeczy, żeby zrównoważyć złe rzeczy. A potem budzisz się następnego dnia i cykl zaczyna się od nowa. Starasz się jak możesz, ponosisz porażkę, próbujesz to naprawić. I wyobrażam sobie, że twój obraz Boga w te dni to on kręcący głową z rozczarowaniem. Kiedy wcześniej zapytałem, jak myślisz, że Bóg widzi cię w tej chwili, wiem, że niektórzy z was najpierw pomyśleli o tym słowie, rozczarowanie. Ale jest jedna rzecz dotycząca prawa. Ono nigdy nie zostało stworzone, aby nas wybawić z naszego grzechu. Raczej pomagało ujawnić nasz grzech. Jak powiedział pewien autor, chociaż ludzie byli już grzesznikami, zanim zostało nadane prawo, ono zdiagnozowało nasz grzeszny stan tak, jak badanie medyczne wykrywa chorobę. Jednak tak jak test medyczny nie jest lekarstwem, tak prawo nie jest rozwiązaniem naszej grzeszności. Rozumiesz to? Gdy idziesz na badanie medyczne,
nie spodziewasz się, że ono cię wyleczy. Robisz badanie po to, żeby zrozumieć problem, żeby potem móc szukać rozwiązania i lekarstwa.
Tak więc prawo nigdy nie miało nas zbawić, raczej miało ujawnić naszą potrzebę Zbawiciela. Albo jak powiedział Paweł w wersecie 21, teraz zaś niezależnie od prawa objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. A więc teraz jest sposób, aby zostać pojednanym z Bogiem, który nie polega na próbowaniu bycia jak najlepszym człowiekiem, żeby Bóg cię zaakceptował. Jaki więc jest ten nowy sposób? 22 werset. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu żadnej różnicy. Oto znowu to wyrażenie, sprawiedliwość Boża. Pamiętaj, Paweł mówi o działaniu, przez które Bóg wprowadza ludzi w właściwą relację z sobą. To jest sposób, w jaki ludzie mogą zostać pojednani z Bogiem. Jaki więc jest ten nowy sposób? Paweł mówi, przez wiarę. Czy to znaczy, że wystarczy wierzyć w coś lub cokolwiek? Czy to znaczy, że trzeba wierzyć w jakąś religię, niezależnie od tego w jaką? Nie. To konkretne, to jasne, przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Jezus, słowo, które stało się ciałem. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. On stał się ciałem i zamieszkał wśród nas, a my oglądaliśmy jego chwałę. Chwałę, jaką ma jednorodzony od Ojca, pełen łaski i prawdy, Jezus. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone, na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkim i wszystko w nim ma swoje istnienie. On jest głową ciała, czyli Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Bo Bóg postanowił, aby w nim zamieszkała cała pełnia i przez niego pojednać ze sobą wszystko, czy to na ziemi, czy w niebie, wprowadzając pokój przez krew jego krzyża.
Jezus. On jest odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty, a wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. Jezus. On jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Jezus Chrystus. On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. On został przebity za nasze grzechy, starty za nasze winy. Kara dla naszego pokoju spadła na Niego, a Jego ranami jesteśmy uzdrowieni.
Jezus, wiara w Chrystusa to nie tylko wiara, że On istniał, ani wiara, że był dobrym nauczycielem. To wiara, że On był i jest Bogiem, że umarł na krzyżu za Twoje grzechy, że został pochowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. I On powróci. Jak możesz pojednać się z Bogiem? Wierząc w Jezusa Chrystusa, we wszystko, kim On jest i co dla ciebie uczynił.
To jest dobra nowina, że Bóg przygotował dla nas drogę, abyśmy mogli być z Nim pojednani, mieć z Nim pokój. Ale chcę jasno powiedzieć, to jest dobra nowina tylko wtedy, jeśli wierzysz w Jezusa. To jest dobra nowina tylko wtedy, jeśli pokładasz w Nim swoją wiarę. Jeśli nie złożyłeś swojej nadziei w Chrystusie, jeśli nie zaufałeś Mu, to nie jesteś pojednany z Bogiem. Nie masz pokoju z Bogiem. Przeciwnie, Biblia mówi, że jesteś wrogiem Boga, jesteś od Niego oddzielony. I czeka cię Boży sąd. Może powiesz teraz, no weź, Clint, nie jestem aż tak złym człowiekiem. Bóg i tak mnie przyjmie. Wersety 22-23. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma tu żadnej różnicy. 23. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej.
Czy 23 werset mówi, że wszyscy zgrzeszyli, czy tylko niektórzy?
Nie musisz być biblistą, żeby zrozumieć słowo wszyscy. Niezależnie od tego, jak dobrym człowiekiem uważasz się za siebie, wszyscy zgrzeszyliśmy i jesteśmy pozbawieni chwały Bożej. We wtorek wieczorem moja żona i ja byliśmy na koncercie i muzyk ciągle powtarzał: wszyscy muszą wrócić do domu i posłuchać mojej nowej płyty. A potem pytał, ile ciał, i tłum odpowiadał, wszystkie. Ile ciał zgrzeszyło i zostało pozbawionych chwały Bożej? Wszystkie. Nie możesz zrozumieć dobrej nowiny, nie zdając sobie sprawy ze złej nowiny. Potrzebujesz zbawienia. Wszyscy potrzebują zbawienia. Ile ciał? Wszystkie. A zbawienie jest tylko w jednym imieniu, Jezusie Chrystusie. 24. I są usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Pozwól, że to wyjaśnię, ponieważ jest tutaj kluczowe słowo, które moim zdaniem jest niezbędne do zrozumienia, jak Bóg Cię postrzega. Tym słowem jest usprawiedliwieni, od usprawiedliwienie.
Usprawiedliwienie to coś innego niż przebaczenie. Kiedy myślimy o śmierci Jezusa na krzyżu, najczęściej rozpatrujemy ją w kategoriach przebaczenia. I to prawda. Ponieważ Jezus umarł i zapłacił karę za nasze grzechy na krzyżu, wierząc w Niego, nasze grzechy są przebaczone. I to prawda. Jesteś przebaczony. Bóg nie pamięta już twoich grzechów. Ale usprawiedliwienie to coś jeszcze, choć jest powiązane z przebaczeniem. Kiedy jesteś usprawiedliwiony przed Bogiem, oznacza to nie tylko, że twoje grzechy zostały ci przebaczone, ale także, że Boża przychylność i akceptacja spoczywają na tobie. Jeden teolog napisał, przebaczenie mówi, możesz odejść, zostałeś uwolniony od kary, na którą zasługiwał twój grzech. Usprawiedliwienie mówi, możesz przyjść, jesteś mile widziany, w całej mojej miłości i obecności. Widzisz różnicę? Mam nadzieję, że tak, ponieważ jeśli zrozumiesz te różnice, całkowicie zmieni się sposób, w jaki Bóg cię postrzega. Pozwól, że powiem to w inny sposób.
Wyobraź sobie swoje życie duchowe jak konto bankowe. Z powodu grzechu twoje konto miało saldo ujemne. Było na minusie. Liczba była czerwona. Powiedzmy, że to było minus bilion złotych. Byłeś więc zadłużony, ale tego długu nie dało się spłacić. Bez względu na to, jak bardzo się starałeś, nie mogłeś go spłacić. Co robić? Nie mogliśmy nic zrobić, ale Jezus mógł. I kiedy przyszedł na ziemię, umarł za twoje grzechy. A wierząc w Niego, On spłacił twój dług. Wszystko, co byłeś winien, ten bilion złotych, już go nie ma. Został wybaczony. Jezus zapłacił całość na krzyżu. On anulował twój dług.
Myślę, że większość z nas może to zrozumieć. Większość z nas pojmuje tę ideę, nawet jeśli jest ona niesamowita. W tym sensie nie jesteśmy już na minusie. Możesz więc pomyśleć, świetnie, nie mam już ujemnego salda, teraz mam zero. I myślę, że wielu chrześcijan zatrzymuje się w tym miejscu. Żyją swoim życiem duchowym tak, jakby byli na zero. Jeśli mają dobry dzień, może myślą, że wpłacili 100 zł na swoje duchowe konto. Ale jeśli mają zły dzień, może wydaje im się, że stracili 100 zł na swoim duchowym koncie w banku. Myślą więc, że kiedy mają dobry dzień, Bóg patrzy z góry z aprobatą, ale gdy mają zły dzień, Bóg patrzy z rozczarowaniem i trochę uszczupla ich duchowe konto.
Więc ich życie duchowe staje się dobry dzień, zły dzień, dobry dzień, zły dzień. Miałem dobry dzień, więc mam trochę więcej na swoim duchowym koncie, ale potem miałem zły dzień, więc wracam do zera. Dobry dzień, zły dzień, dobry dzień, zły dzień. Bóg jest ze mnie zadowolony, ale potem jest mną rozczarowany. To może być stresujący sposób życia, ponieważ zawsze czujesz, że twoje duchowe konto jest gdzieś w okolicach zera złotych. Ale jest jedna rzecz. Z powodu usprawiedliwienia, ponieważ zostałeś usprawiedliwiony przez Bożą łaskę, jako dar niezasłużony, lecz dar, ponieważ zostałeś usprawiedliwiony, nie jesteś na zero.
bo nie tylko Jezus zabrał nasze grzechy, ale również dał nam swoją sprawiedliwość. To niewiarygodna transakcja. Jezus zabiera nasz grzech z naszego konta i przenosi go na swoje konto, ale potem także bierze swoją sprawiedliwość i przenosi ją na nasze konto.
Drugi list do Koryntian, 5:21, mówi: On tego, który nie znał grzechu, to jest Jezusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Rozumiesz tę wymianę? Jezus wziął nasz grzech i dał nam swoją sprawiedliwość. Jesteś ukryty w Chrystusie. Jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś nowym stworzeniem. Oto wszystko, co stare, przeminęło. Bóg widzi cię jako świętego i umiłowanego. Nazywa cię swoim przyjacielem. Po nie tylko anulowanie długu. To cudowna wiadomość, że twoje duchowe konto jest pełne. Jesteś duchowo bogaty w Chrystusie. Innymi słowy, gdy Bóg na ciebie patrzy teraz, 23 listopada, o X, nie postrzega cię według schematu dobry dzień, zły dzień, dobry dzień, zły dzień, jak my to często robimy.
On nie waha się w myślach. Jestem z ciebie zadowolony, teraz jestem tobą rozczarowany. Jestem z ciebie zadowolony, teraz jestem tobą rozczarowany. Bóg nie patrzy na ciebie w taki sposób. Jeśli jesteś w Chrystusie, jeśli uwierzyłeś w Jezusa, to gdy Bóg na ciebie patrzy, nie widzi twojego grzechu, nie widzi twoich pomyłek, nie widzi twoich porażek. On nie widzi tego wszystkiego. Ta historia konta została usunięta, zniknęła. Co on widzi?
Sprawiedliwość Chrystusa. To jest saldo twojego konta. Dlatego nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Twoi przyjaciele mogą cię potępiać. Twoja rodzina może cię potępiać. Ty sam możesz się potępiać. Ale jeśli jesteś w Chrystusie Jezusie, Bóg nie potępia cię ani przez jedną sekundę. Dlatego Ewangelia jest tak dobrą nowiną. Bo Bóg nie dał mi tego, na co zasłużyłem. Cudowna łaska, jak słodki jej dźwięk. Co zbawiła nędznika jak ja? Byłem zgubiony, lecz teraz jestem odnaleziony. Byłem ślepy, lecz teraz widzę. Świat będzie cię oceniać po twoich uczynkach. Twój szef będzie cię oceniać po twoich uczynkach. Twój nauczyciel będzie cię oceniać po twoich uczynkach.
Ale Bóg? Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest odkupienie, które jest dostępne w Jezusie Chrystusie. Jego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez Jego krew, aby była przyjęta przez wiarę. Miało to ukazać sprawiedliwość Bożą, ponieważ w swojej boskiej cierpliwości przebaczał uprzednie grzechy. Miało to wykazać Jego sprawiedliwość w obecnym czasie, aby On sam był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który wierzy w Jezusa. Oto kolejne wielkie słowo, przebłaganie. 5 sylab. Może wydawać się długim i technicznym terminem, ale przebłaganie to jedno z najwspanialszych słów wszechczasów. Oznacza ono bowiem, że zamiast nas ponoszących karę za nasze grzechy, Jezus z miłości zapłacił tę karę na krzyżu. W Starym Przymierzu sposób na przebłaganie za grzechy polegał na składaniu ofiar. Był jeden dzień w roku, zwany Dniem Przebłagania, kiedy arcykapłan wchodził do świątyni lub przybytku. Arcykapłan musiał się obmyć i założyć specjalne szaty. Następnie składał w ofierze byka i wnosił krew byka dalej do świątyni, przez zasłonę, do miejsca najświętszego. Ofiara z byka była za niego samego i jego rodzinę. Krew była kropiona na Arkę Przymierza. Była to skrzynia zawierająca tablice z 10 przykazań i inne rzeczy. Jednak najważniejsze było to, że na wierzchu Arki znajdowała się przebłagalnia. To właśnie na przebłagalni Pan spotykał się z Izraelem. Składano również ofiarę z kozła za grzechy ludu Izraela. W podobny sposób krew była kropiona na przebłagalnię w miejscu najświętszym. Ale był jeszcze jeden kozioł. Arcykapłan kładł ręce na kozła
i wyznawał wszystkie grzechy Izraela, w ten sposób przenosząc grzechy ludu na tego kozła, który następnie był wypuszczany na pustynię. Stąd pochodzi wyrażenie kozioł ofiarny, czyli ktoś albo coś, co bierze na siebie winę za innych. Tak wyglądał system Starego Przymierza, albo dawna droga, jak jest napisane w wersecie 25. To był dawny system przebłagania, ale to było tylko tymczasowe. Ten system miał wskazywać na pełnię Chrystusa, który stał się nie tylko ofiarą, oto baranek Boży, który przyszedł, aby zgładzić grzechy świata, ale także stał się kozłem ofiarnym, jak mówi Księga Izajasza, rozdział 53. Pan włożył na niego winę nas wszystkich. Jezus umarł na krzyżu za twój grzech, raz na zawsze. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Dzięki krwi Jezusa zostałeś uwolniony, a Pan nie pamięta już twojego grzechu.
Myślę, że łatwo jest uwierzyć, że Jezus umarł za 99,9% twoich grzechów. Ale tam, gdzie następuje przemiana, gdzie pojawia się nowe życie, gdzie w końcu rozumiesz piękno i moc krzyża, to wtedy, gdy uwierzysz, że Jezus umarł i przebacza ci także ten 1%, tę złą decyzję, którą podjąłeś dawno temu, ten grzech, którego sam sobie nie potrafisz wybaczyć. Czy wierzysz, że Jezus umarł także za to? Nie spędzaj życia próbując zapłacić za coś, co Jezus już dla ciebie odkupił swoją krwią. 27. Cóż więc chlubą? Została wykluczona. Przez jakie prawo? Przez prawo uczynków? Nie, lecz przez prawo wiary. 28. Sądzimy bowiem, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków wynikających z prawa.
Paweł mówi, jeśli wszystko dokonało się przez Chrystusa, jeśli jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, a nie przez prawo, to jak możemy się chełpić? Jak możesz powiedzieć, jestem lepszy od tej osoby, albo jestem gorszy od tamtej osoby, jeśli wszystko pochodzi z łaski Bożej? Odpowiedź, nie powinieneś. Jeśli naprawdę rozumiesz łaskę, to nie ma powodu do przechwałek ani pychy, ponieważ to Bóg działa w tobie. Duchowa pycha nie powinna mieć miejsca. Bo cóż masz, czego byś nie otrzymał? To był problem faryzeuszy. Myśleli, że są lepsi od innych ludzi z powodu swoich duchowych osiągnięć. Ale wtedy przychodzi Jezus i mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Paweł mówi, niech nikt się nie chlubi, niech nikt się nie przechwala. Tu nie chodzi o ludzkie osiągnięcia, chodzi o łaskę Bożą. Ostatnie wersety.
29. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów?
Czy nie również pogan?
Tak, również pogan.
30. Ponieważ Bóg jest jeden, On usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. 31. Czy więc przez wiarę obalamy prawo?
Bynajmniej, przeciwnie, utwierdzamy prawo. W Starym Testamencie ludem Bożym był naród Izraela, ale gdy przyszedł Jezus, powiedział swoim apostołom, aby czynili uczniami wszystkie narody. Ewangelia wyszła z Jerozolimy na świat, do pogan, czyli tych, którzy nie byli Żydami. Paweł mówi więc, że Bóg jest ponad nimi wszystkimi, Żydami i poganami, a droga do Niego jest taka sama dla wszystkich, przez wiarę. Czy to znaczy, że mamy wyrzucić prawo do kosza?
Nie, mówi Paweł, ale teraz umieszczamy prawo na właściwym miejscu. Rozumiemy, że prawo jest dobre, pokazuje nam nasz grzech, ale nigdy nie mogło nas od niego zbawić. Tylko Jezus mógł to uczynić.
To jest Ewangelia. To jest dobra nowina. Ale wiemy z Biblii, że nie wystarczy tylko usłyszeć Ewangelię. Nie wystarczy znać kilka faktów historycznych o Jezusie. Przesłanie Ewangelii musi zostać przyjęte. A przyjmuje się je przez wiarę. Przyjmujesz Ewangelię przez odwrócenie się od grzechu i zaufanie wyłącznie Jezusowi Chrystusowi, jako Panu. W liście do Efezjan w rozdziale 2 jest napisane, że jest to dar od Boga.
możesz ten dar przyjąć albo odrzucić. Mówiłem o wszystkich korzyściach płynących z przyjęcia Bożego daru zbawienia. Usprawiedliwienie, przebłaganie, odkupienie i tak dalej. Ale istnieją też konsekwencje odrzucenia Ewangelii. Teraz więc nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ale dla tych, którzy nie są w Chrystusie, jest potępienie i sąd. Zamiast tego, by Jezus zapłacił za twoje grzechy na krzyżu, ty sam poniesiesz karę za swoje grzechy. A Biblia mówi, że jest to wieczność w piekle, z dala od Chrystusa. Nie wierzę, by ktokolwiek z nas tego chciał. I zdecydowanie nie chcę tego dla ciebie.
Ale to jest twój wybór. Możesz przyjąć Boży dar łaski, albo go odrzucić. Biblia mówi, że Ewangelia zgorszy niektórych ludzi. Niektórzy ją usłyszą i pokochają prawdę, inni ją odrzucą. Modlę się, abyś przyjął dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. A do tych z nas, którzy wierzą Ewangelii, którzy zostali usprawiedliwieni przez Jego łaskę, chcę powiedzieć, że nigdy nie kończymy nauki Ewangelii, jeśli można tak powiedzieć. To nie jest tylko wstępna prawda, prowadząca do głębszych prawd. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, Paweł mówił, że musimy przypominać sobie nawzajem Ewangelię. Musimy trzymać się tej prawdy. Musimy stać mocno w Ewangelii. Bo kiedy zrozumiesz Ewangelię, możesz wiedzieć, jak Bóg widzi cię w tej minucie, w tej chwili. Czasami, gdy pytam niektórych z was, jak wygląda twoja relacja z Bogiem, odpowiadacie, cóż, teraz nie jest zbyt dobra. To znaczy, nie czytałem Biblii tyle, ile powinienem, i ostatnio, nie modliłem się za dużo. Jak to brzmi? Brzmi to jak stary system prawa. Brzmi to jak próba usprawiedliwienia się przez uczynki prawa. Dlatego stale myślisz o Bogu jako rozczarowanym tobą albo złym na ciebie, w zależności od twoich osiągnięć. Ale w liście do Rzymian, rozdział 3, jest napisane, teraz zaś niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą.
Jesteśmy pod łaską. A więc jaka jest ewangeliczna odpowiedź na to pytanie? Jak wygląda twoja relacja z Bogiem? Odpowiedź Ewangelii brzmi, moja relacja z Bogiem jest niesamowita. Jestem przez Niego kochany, adoptowany przez Niego. On jest w 100% po mojej stronie. Nie ma dla mnie potępienia w Nim. Nie ma nic, co mogłoby mnie oddzielić od Jego miłości. Jestem Jego dzieckiem, jestem Jego przyjacielem. I bez względu na to, czy mam dzisiaj wspaniały dzień, czy totalnie go zawalę, stoję w Jego łasce, kochany i odkupiony przez Niego. Czy mamy obszary, w których powinniśmy wzrastać? Oczywiście. Czy dobrze jest więcej czytać Biblię lub więcej się modlić? Zdecydowanie tak. Ale nie robię tego po to, by Bóg mnie kochał. Robię to, ponieważ Bóg mnie kocha. I właśnie to, widzisz, robi całą różnicę. Koniec kazania.